Witam Państwa. Szanowna Pani Profesor, Pani Prezes, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Goście. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Ja od razu powiem, że nie mam prezentacji, a nawet gdybym ją miał, to i tak bym jej nie użył, bo bieżące wydarzenia powodują, że trochę przemodeluję moje wystąpienie. Przepraszam też za spóźnienie i powiem też, że zdecydowałem się wziąć udział w dzisiejszej konferencji i przyjąć zaproszenie Pani Profesor z uwagi na wielki szacunek i sympatię dla Pani Profesor, ale wiedząc, że to będzie dzień trudny, a nawet mówiąc i przenośnie dosłownie dzień sądny dla Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiego Rynku Finansowego, bo mieliśmy do czynienia, wiedzieliśmy, że na dzisiaj jest przewidziana publikacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takiego długo oczekiwanego wyroku dotyczącego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Ja szczerze powiedziawszy, no nie mogę nie poruszyć tego wątku w moim wystąpieniu, więc może powiem, o czym chciałem mówić i co przygotowali mi koledzy. Znaczy, chciałem mówić przede wszystkim o tym, jak doskonale zdigitalizowany, czy jak zaawansowany technologicznie jest polski rynek finansowy, czego doświadczamy jako konsumenci praktycznie na każdym kroku, bo poziom usług, czy poziom cyfrowości, poziom dostępności, czy zaawansowanie technologiczne usług bankowych, do którego my jesteśmy na polskim rynku przyzwyczajeni, wydaje mi się, że trochę nas, można powiedzieć, wręcz rozpieściło, bo jeżeli jesteśmy za granicą, to często dopiero wtedy się orientujemy, jak bardzo innowacyjny, jak bardzo zaawansowany jest nasz rynek finansowy. Sam jestem tego beneficjentem, więc mówię też nie tylko w mojej roli nadzorczej, ale też jako klienta. Chciałem też powiedzieć dzisiaj, i uważam, że to było ważne i nadal jest, żeby powiedzieć o tym, jak dużą rolę zaawansowanie technologiczne rynku finansowego odgrywa w dostępie do szeroko rozumianych usług publicznych. No bo wiemy, że wielkim sukcesem naszej gospodarki, wielkim sukcesem ostatnich lat jest to, że sektor finansowy bardzo mocno włączył się w udostępnienie kanałów cyfrowych także na potrzeby dostępu do usług publicznych. I znowu powiem, że mówię to nie tylko jako przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, ale też jako osoba, która z tych rozwiązań korzysta, bo nie będę mówił może z usług tego banku, ale mogę się spokojnie przyznać do tego, że z dostępu do usług publicznych, tych administrowanych przez Krajową Administrację Skarbową, administrowanych przez pana ministra Cieszyńskiego i w zasadzie wszystkich innych korzystam za pośrednictwem bankowości internetowej, czyli loguję się do tych usług z wykorzystaniem narzędzia bankowego. I to uważam, że jest nasz wielki dorobek i wielki sukces. On był możliwy z wielu przyczyn. Był możliwy w dużym stopniu dzięki temu, że nasz sektor bankowy, można powiedzieć, jesteśmy dumni z naszego sektora bankowego, zarówno z jego wyników finansowych, z jego pozycji kapitałowej, ale też wydaje mi się, że takim czynnikiem bardzo istotnym było to, że w ostatnich latach, czy na przestrzeni ostatnich lat w sektorze bankowym pojawiło się wiele osób, które rozumiały, że technologia w bankowości to już nie jest jedna z wielu usług wsparcia, tylko to zaczyna być elementem core biznesu. I to umożliwiło ten gigantyczny skok, że informatyka czy technologia w bankach przestała być traktowana jako coś, co wspiera procesy, czy jako coś, co wspiera, powiedzmy, produkt. To zaczęło być produktem samym sobie i to stało się tak jakby jądrem, można powiedzieć, rdzeniem działalności bankowej. I to umożliwiło ten gigantyczny skok, a to z kolei umożliwiło w drugiej konsekwencji też, czy w dalszej konsekwencji też zastosowanie tego wszystkiego na potrzeby też dostępu do usług publicznych. Co uważam, że jest naszym wielkim dorobkiem, bo to, że udało się te siły połączyć w celu umożliwienia też tego, o czym była mowa w prezentacjach moich przedmówców, to jest wielki sukces. Po trzecie, chciałem też mówić o kwestiach cyberbezpieczeństwa. O tym mówił pan minister Cieszyński, mówiła pani profesor. No my, w związku z inkluzją finansową, tutaj pan minister Cieszyński chyba o tym powiedział, że my czasami spotykamy się z takim argumentem, że wpychamy w kanały cyfrowe osoby, które no nie są tak jakby natywne cyfrowo, bo ci, którzy chcieli się znaleźć w tych kanałach z własnej woli, no to już się znaleźli, ale tak naprawdę rozwój tych kanałów cyfrowych siłą rzeczy zaczyna dominować kanały analogowe, tradycyjne, co powoduje, że duża część osób, która no nie jest natywna cyfrowo, się w tych kanałach cyfrowych znajduje. I to jest nasza wielka odpowiedzialność, żeby tymi osobami się zaopiekować. I tutaj też uważam, że to, co my oczekujemy od sektora bankowego i to, czego oczekujemy od sektora bankowego i co sektor bankowy robi, to też jest dobra robota, mówiąc kolokwialnie, tylko to jest praca wysokonakładowa, dlatego że inwestycje, tutaj mówię do wybitnych specjalistów z tego zakresu, więc mówię z wielką pokorą, ale no, mam świadomość, jak wielkie to są inwestycje, jak bardzo to jest kapitałochłonne, jak wielkich nakładów to wymaga, nie tylko tak jakby sprzętowo informatycznych czy technologicznych, ale też jeżeli chodzi o kwestie kadrowe, dlatego że to są najbardziej poszukiwani obecnie specjaliści na rynku i zgromadzenie tego talentu, no to jest duże przedsięwzięcie. I chciałem jeszcze powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, tak już bardziej przyszłościowo, że to wszystko, o czym mówimy, o czym mówiłem wcześniej, czyli to unikalne wykorzystanie tej synergii między sektorem finansowym a usługami publicznymi, czy ta unikalna, tak jakby zbudowanie świadomości, jak ważne to jest, zanim tak jakby reszta świata być może tę świadomość zbudowała, czy odpowiednie docenienie funkcji cyber, zwłaszcza w państwie, no, które jest państwem, nie powiem frontowym, ale przynajmniej przyfrontowym obecnie. To też stwarzało dla nas, czy stwarza nadal uważam, wielkie szanse dla rozwoju Polski jako centrum usług finansowych, no bo jeżeli my to zrobimy wcześniej, zanim zrobi to cały świat, a poza tym są to rzeczy, w których i tak musimy się specjalizować, bo z uwagi na sytuację geopolityczną pewne nakłady są konieczne, no to uważam, że to też jest dla nas taka szansa, że jeżeli odpowiednio to zidentyfikujemy wcześniej, wyeksploatujemy, i tu jest gigantyczne pole tych synergii między usługami publicznymi a usługami sektora finansowego, to to może się stać takim naszym, jakby to powiedzieć, trademarkiem na świecie. Dlaczego mówię o tym, że chciałem o tym mówić? No w sumie chciałem o tym mówić, poniekąd o tym powiedziałem. Dlatego, że no niestety, powiem o tym wprost, no takie wydarzenia jak ten dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, one się jednak kładą, czy rzucają trochę cieniem ciemnej chmury na tym wszystkim. Ja może powiem od razu, o co chodzi, tak krótko, bo nie wszyscy są może tak blisko rynku finansowego, jak na przykład pani profesor. Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, długo oczekiwany wyrok dotyczący kredytów frankowych, w którym w największym skrócie stwierdził, że jeżeli umowa kredytu frankowego upada z uwagi na tak zwaną abuzywność klauzul umownych, to klient jest zobowiązany do zwrotu bankowi jedynie tego nominału, który otrzymał 15 lub 17 lat temu. Innymi słowy, bank ma obowiązek zwrócić klientowi wszystko, co klient płacił przez te 15 czy 17 lat, plus ewentualnie jakieś tam wynagrodzenie, do którego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się szczegółowo nie wypowiedział, powiedział, że ono może być w jakimś tam zakresie. Natomiast klient oddaje bankowi jedynie to, co od banku otrzymał, kupując mieszkanie w 2006, 7, 8 roku. Czyli rozlicza się nominałem. No, jakie to ma konsekwencje? No to wszyscy z Państwa, bo jest na sali na pewno wielu ekonomistów, mają oczywiście świadomość. Pomijamy całą zmianę wartości siły nabywczej pieniądza, która miała miejsce w tym czasie. Pomijamy oczywiście koszt korzystania z kapitału, udostępnienia kapitału przez bank. Pomijamy wszystko, co się wydarzyło na rynku nieruchomości. No to jest gigantyczny koszt. Ja oczywiście chcę powiedzieć, i tutaj mówię to też z pewnym spokojem, mimo że oczywiście dzień jest dla mnie ważny, ale no mówię też z pełnym spokojem, że sektor bankowy w Polsce jest na tyle dobrze skapitalizowany, ma na tyle duże bufory płynności i taką pozycję kapitałową i w ostatnim czasie też taką pozycję wynikową, dzięki w dużym stopniu też czynnikom makroekonomicznym, że jest ten koszt jest dla banków zarządzalny. Natomiast to, że on jest zarządzalny, to nadal nie zmienia faktu, że uważam, że to rozstrzygnięcie jest dla polskiej gospodarki złe i szkodliwe. I to nie mówię tylko dla sektora bankowego. Mówię ogólnie dla polskiej gospodarki, chociażby z uwagi na te kanały transmisji, o których mówiłem wcześniej, ale jeszcze do tego wrócę. Oczywiście należy tutaj docenić to, że sektor bankowy w ostatnim czasie, no poniekąd ta opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości z lutego, ona, jakkolwiek jej kierunek nie był zgodny z tym, co uważam za właściwe, no to ona miała ten walor, że stanowiła taki sygnał ostrzegawczy, że należy się już przygotować. I wydaje mi się, banki ze współpracą nadzoru, ze wsparciem nadzoru te lekcje przygotowawcze odrobiły, dzięki czemu no możemy dzisiaj mówić, że sektor sobie z tym poradzi. I to uważam, że jest w dużym stopniu zasługa sektora i jest to też zasługa sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, bo my tą tematyką frankową w ostatnim czasie zajmowaliśmy się bardzo intensywnie, włączając aktywności na forum międzynarodowym, bezpośredni dialog z bankami, w zasadzie nieustanny. Więc to dobrze. Natomiast chciałem też, żeby to jasno wybrzmiało, że koszt tego rozstrzygnięcia jest gigantyczny, a osiągany ten efekt, jeszcze gdybyśmy ponieśli gigantyczny koszt, żeby osiągnąć jakiś dobry efekt, ale my ponosimy gigantyczny koszt, a osiągamy efekt, który moim zdaniem z punktu widzenia stosunków społecznych, z punktu widzenia gospodarki, jest efektem szkodliwym i złym. Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką czy inną alokację kapitału banków. Musimy alokować je na finansowanie wielkich inwestycji, transformacji energetycznej i tych inwestycji w cyberbezpieczeństwo, inwestycji w chociażby finansowanie działań zmierzających do zwiększenia potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej. I to wszystko są takie alokacje, które są sensowne. Natomiast to, co następuje na mocy tego orzeczenia, to jest gigantyczny koszt i transfer, który moim zdaniem nie tyle jest nieuzasadniony i niepotrzebny, ale on jest wręcz szkodliwy z punktu widzenia stosunków społecznych. Bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Klient, który wziął kredyt 15 czy 17 lat temu, oddaje tylko nominał, czyli ma darmowe korzystanie z kapitału, darmowy kredyt. Kto za to płaci? No płacimy za to my wszyscy. A w czym płacimy? Patrzymy chociażby w tym, że jeżeli dzisiaj jesteśmy nie do końca zadowoleni z tego, jak wygląda zestawienie oprocentowania na lokatach i oprocentowania na kredytach i mówi się o tym, że banki zbyt wolno podnoszą oprocentowanie na depozytach, a zbyt szybko na kredytach, no to też jest element ceny, który my wszyscy za to płacimy, bo banki stały przed koniecznością budowania bufora. Mówimy o tym, że wzrosną koszty usług bankowych, że za wiele usług, proszę zwrócić uwagę, do czego my się przyzwyczailiśmy. My się przyzwyczailiśmy nie tylko do tego, że mamy sektor bankowy, który działa na najlepszych technologiach, czy być może jednych z najlepszych, czy na najwyższym poziomie technologicznym w Europie. My się jeszcze przyzwyczailiśmy do tego, że mamy to za darmo. I to do dobrych rzeczy człowiek się szybko przyzwyczaja. Jeżeli zobaczymy, że pojawiają się opłaty, że pojawiają się koszty, to też możemy na to spojrzeć jako na element naszej zrzutki, mówiąc kolokwialnie, na ten transfer, o którym mówiłem wcześniej, czyli tych 100 miliardów złotych. Wreszcie kwestia dostępu do kredytów, też kredytów mieszkaniowych. To jest bardzo łatwo policzyć. Każdy biegły finansista jest w stanie policzyć, jaką sumę nowych kredytów można by wygenerować na podstawie tego kapitału, który ulega erozji w związku z rozstrzygnięciem. I słyszymy, że młodzi ludzie oczekiwaliby większego dostępu do kredytów mieszkaniowych. No, ten ograniczony dostęp, czy warunki tych kredytów, no to jest element zrzutki na ten transfer do tych osób, które rozliczą się nominałem, bo w latach 2006-2007-2008 wzięły kredyt frankowy i teraz postanowiły zakwestionować go w sądzie. Dlatego ja nawet to nie tyle, że to jest niepotrzebne, to jest szkodliwe. To jest szkodliwe. Nie chcę wchodzić tak jakby w ocenę merytoryczną tego rozstrzygnięcia, no miałem okazję je przeczytać dosłownie. Spóźniłem się na dzisiejszą konferencję, dlatego że ono zostało opublikowane mniej więcej w czasie, jak konferencja się rozpoczynała. Więc zapoznałem się z nim na ten moment dość wstępnie. Natomiast no, chciałem też podkreślić, że w tym orzeczeniu bardzo mocno eksploatowana jest kwestia proporcjonalności. Proporcjonalność, sprawiedliwość, no to jest jedna z naczelnych zasad prawa Unii Europejskiej. Ja cały czas jestem przekonany i mam nadzieję, że mimo tego rozstrzygnięcia, no dalej ten duch proporcjonalności gdzieś jednak będzie się przewijał. I o ile mogę się zgodzić, czy można się zastanawiać, i prawdopodobnie do takiego konsensusu już doszliśmy, że to ryzyko walutowe, które w związku z hipotetycznymi kredytami walutowymi zostało alokowane po stronie klienta, że być może to ryzyko nie powinno być po stronie klienta i być może rozliczenie tych umów powinno być realizowane w taki sposób, żeby klient z tego ryzyka został zwolniony, co też następuje bardzo dużym kosztem dla sektora bankowego, a to jest, wydaje mi się, że takie rozwiązanie, co do którego osiągnęliśmy pewien konsensus, że być może na tym etapie rozwoju polskiego rynku finansowego trzeba po prostu tę historię zamknąć w ten sposób, żeby tych klientów ostatecznie z tego ryzyka walutowego zwolnić i ten koszt alokować po stronie banków. I taka jest grubsza logika naszej propozycji ugodowej, z którą no, staramy się przebić od 2020 roku. I to jest proporcjonalne. Natomiast przyznanie darmowego kredytu i powiedzenie, że ktoś, kto wziął kredyt 15-17 lat temu, oddaje tylko nominał, a na ten koszt korzystania zrzucają się wszyscy pozostali uczestnicy rynku finansowego, to jest moim zdaniem nieproporcjonalne i to trzeba moim zdaniem powiedzieć. Dlatego też dla mnie jest zrozumiałe poniekąd, że mimo tego rozstrzygnięcia, no banki, no banki na straży czego stoją przede wszystkim banki? Banki stoją przede wszystkim na straży bezpieczeństwa powierzonych im środków. I to jest ich główna odpowiedzialność. Więc dla mnie jest też zrozumiałe to, no, że banki mimo tego rozstrzygnięcia będą zapewne dążyły do poszukiwania jakichś rozwiązań, które no, mitygują czy minimalizują te koszty. Ja będę wspierał wszelkie rozwiązania, które będą zmierzały do przywracania proporcjonalności tych rozstrzygnięć prawnych. Uważam, że rozwiązaniem, które przywraca proporcjonalność, jest nasze rozwiązanie ugodowe. Moim marzeniem w pewnym sensie jest, żeby w orzecznictwie polskich sądów też zaznaczyło się i pojawiło się to poszukiwanie rozwiązań proporcjonalnych. Prawnicy to są ludzie kreatywni, więc myślę, że to wielokrotne nawiązanie do proporcjonalności w prawie Unii Europejskiej i też w sumie nawiązanie do proporcjonalności w tym wyroku dzisiejszym C520/21 no będą stanowiły jakąś inspirację i zachętę do poszukiwania rozwiązań, które będą proporcjonalne. Ja oczywiście zawsze namawiam do ugód, nadal uważam, że ugody, że jest miejsce na ugody, mimo tego rozstrzygnięcia uważam, że jest miejsce na ugody. Żeby zakończyć jeszcze wątkiem technologicznym, to dodam, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, że my za tą propozycją ugodową też stworzyliśmy instrumentarium zawierania ugód frankowych praktycznie w środowisku wirtualnym, to znaczy spotkania z mediatorem, kontakty między stronami odbywają się zdalnie, dzięki czemu no, ten proces mediacji on też się wpisuje w tą transformację cyfrową. No i na koniec chciałem powiedzieć, że mimo tego, że ten dzień jest dniem no pewnie trudnym dla polskiego rynku finansowego i tak jak mówię, nie z tych powodów, że my się obawiamy, że sektor finansowy tego nie przetrwa, bo sektor finansowy to przetrwa i sektor finansowy sobie poradzi. Natomiast cena dla polskiej gospodarki tego jest bardzo duża. No to mam nadzieję, i tak kończę mimo wszystko optymistycznym akcentem, że te nawiązania do proporcjonalności w prawie Unii Europejskiej i też w tym wydoku, nawiązania do sprawiedliwości, nawiązania do potrzeby poszukiwania rozwiązań, które przywracają równowagę między kontrahentami, no że to jednak pozwoli w jakiś sposób ten szkodliwy efekt zminimalizować i dzięki temu ten kapitał pozostanie w sektorze finansowym, a ja deklaruję z mojej strony wszelkie wsparcie. Jestem przekonany, że sektor finansowy się pod tym też dwiema rękami podpisze, że my będziemy dbali o to, żeby ten kapitał, który będzie w bankach, pracował dla polskiej gospodarki też w aspekcie cyfrowej transformacji, dostępu do usług publicznych, bo uważam, że w tym jest wartość. Natomiast w takim transferze, o którym mówiłem wcześniej, tej wartości nie ma. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nie przeciągnąłem za bardzo i przepraszam za odejście trochę od głównego tematu, ale uważam, że to był mój obowiązek, aby o tym powiedzieć. Dziękuję bardzo.